Jest wtorek, 21 maja, minęła 13.45. Ja nazywam się Łukasz Barwiński i zapraszam Was na Naukąt.
Gościem Radia Campus jest dzisiaj profesor Jacek Łagowski, założyciel wielkiego przedsiębiorstwa w Stanach Zjednoczonych, ale też fizyk. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu. Dzień dobry słuchaczom.
Pierwsze takie pytanie, ponieważ za tym przedsięwzięciem SEBI Lab SDI zlokalizowanym w Tampie na Florydzie nie stoi tylko pan, ale jest jeszcze taka osoba jak Lubek Jastrzębski i Greg Olsen. Czy panowie stworzyli takie trio tylko w celach biznesowych, naukowych, czy to po prostu jest przyjaźń, a te wszystkie inne rzeczy zrodziły się później?
Przyjaźń i też spotkałem się z Lubkiem w Instytucie Fizyki tu w Polsce. To był rok 1973. Lubek kończył doktorat, był niezwykle zdolny, a ponieważ ja miałem kontakty z MIT, Massachusetts Institute of Technology, i oni mieli ofertę na visiting scientist. I tą ofertę Lubek, powiedziałem o tym Lubkowi, Lubek skończył doktorat, pojechał tam. Potem ja przyjechałem, razem tam pracowaliśmy, staliśmy się bliskimi przyjaciółmi, razem graliśmy w tenisa, jeździliśmy na nartach. No i firmę założyliśmy we dwóch. Greg Olson, ten słynny trzeci człowiek, który za własne pieniądze poleciał w kosmos, on był inspiratorem dla Lubka i tak jakoś zachęcał nas. Bez tego pewnie, bez tej zachęty i dobrego przykładu, może biznesu by nie było.
Powiedziałem na początku naszej rozmowy, że to jest duże przedsiębiorstwo, no bo kształtujecie się pomiędzy tymi największymi spółkami, jeżeli chodzi o przychód, ale tak naprawdę firma zatrudnia kilkadziesiąt osób.
Przychód to jest co innego. O przychodzie to my nie mówimy. Mówimy o zyski na pracownika. To jest zupełnie coś innego. Przychód, na przykład Uber ma 11,5 miliarda dolarów w zeszłym roku. Zyski ma ujemne. Apple ma największe zyski na pracownika. My jesteśmy, jeśli chodzi o zyski, tak w technicznym, no bardzo, bardzo wysoko. Ale to nie jest przychód. Jest to firma nasza, jest częścią dużej firmy, ale ten dział, w którym jesteśmy, który jest tak niezwykle dochodowy, to jest firma w Tampie, która zatrudnia około 35 osób, ale poza tym są sprzedawcy, dystrybutorzy na całym świecie, więc jest więcej osób. Ale to jest, tak jak to się nazywa, small business.
Co tak naprawdę to przedsiębiorstwo wytwarza, że aż takie pieniądze można na tym zarobić, no bo to nie tylko model biznesowy, ale przede wszystkim wiedza, patenty i rozwiązania innowacyjne.
Wytwarzamy urządzenia, które testują procesy w czasie wytwarzania układów scalonych, czy obwodów scalonych, czy też chipów, jak to się mówi. One testują wafery, czyli jak to się po polsku mówi, płytki, w czasie produkcji. Sam proces wytwarzania jest niezwykle skomplikowany i długi tych waferów. Trwa 3 miesiące, jest to 3000 kroków processing. Wiele może się złego zdarzyć. Wafer, płytka po zakończeniu produkcji jest warta 25 tysięcy dolarów. Na linii produkcyjnej jest 300 tysięcy płytek. Wobec tego ceny urządzeń, które to testują, są bardzo wysokie i na tym można dobrze egzystować, jeżeli jest zapotrzebowanie, ale o to trzeba dbać. Czyli trzeba być w systemie sprzedaży. To fizyk nie prowadzi takiego biznesu. Fizyk może być tylko tym inspiratorem do wynalazków, do testowania się przyczyniać, ale potrzebni są też biznes menadżerowie, żeby umieć to sprzedać i zabezpieczyć firmę.
Chciałem właśnie pana profesora o to zapytać, o czym właściwie mówił na wykładzie, natomiast nasi słuchacze tego nie słyszeli, że to jest taki mit, że jeżeli ktoś jest specjalistą w swojej dziedzinie, tak jak pan jest fizykiem, czy są chemicy, matematycy i tak dalej, to oni automatycznie też powinni być ekspertami w prowadzeniu biznesu. Czy to rzeczywiście jest mit?
Tak, jest to uznawane za taki kompletny mit i ludzie tak próbują, nie? Mają ideę. Mogą zacząć od tego, mają patent, pierwsze urządzenie jakieś zrobią, mają na to poparcie, jak w Stanach mają na to finansowanie. Jest mała firma, ale żeby wzrastać, no niestety już się pojawiają rzeczy biznesu, które są bardzo skomplikowane. Oddziaływanie z klientami, zabezpieczenie finansowe, kwestie podatkowe. Tu można upaść na łeb, na szyję, w dół. Trzeba zabezpieczyć finanse, pożyczki z banków i tak dalej. No, jest mitem, że dobry fizyk będzie automatycznie dobrym menadżerem biznesu. To się może zdarzyć, ale lepiej mieć, tak jak się mówi, trzech. Ten, co wynajmie, wynajduje, robi wynalazek. Ten, co ma pieniądze, żeby to finansować, albo pomóc przy tym, albo organizuje pieniądze na to. I trzeci, który wie, gdzie to zastosować i jak sprzedać.
Czyli radą pana dla nas wszystkich jest stworzenie takiego tria z różnych ekspertów interdyscyplinarnych, ponieważ pan doświadczał empirycznie tych wszystkich rzeczy biznesowych i fizycznych. I co pan osobiście doradziłby takiej osobie, powiedzmy 25-letniej, która nas słucha, która wykazuje się w jakiejś dziedzinie ścisłej i potrzebuje ruszyć korporacyjnie, czy powiedzmy komercyjnie bardziej niż korporacyjnie, jakie kroki powinna ta osoba podjąć, czy iść do banku, czy szukać jakiegoś anioła biznesu?
Przede wszystkim musi mieć pomysł na to, na co jest zapotrzebowanie. To można mieć piękne pomysły o Bóg wie czego, a jeżeli nikt tego nie potrzebuje, poza girlfriend tego człowieka, no to cóż z tego wyjdzie? Nic. Musi być zapotrzebowanie na produkt i wtedy, jeżeli jest i dobra idea, i szanse ewentualnie na, jeżeli nie opatentowanie, bo patent trwa 4 lata, uzyskanie, to przynajmniej na oryginalną ideę. Tą ideę trzeba zabezpieczyć przynajmniej publikacją, tak żeby mieć zabezpieczenie, żeby inny nie mógł tego opatentować. No i tak jak mówię, idea jest najważniejsza, zapotrzebowanie na to też musi być, no i znaleźć środki na to finansowanie, zrobić pierwszy ten prototyp, no i mieć pierwszego kupca potem. A potem, jeżeli się już to ma, no to można pożyczkę z banku wziąć. My to, co robiliśmy, o czym nie mówiłem, włożyliśmy na pierwszą maszynę pewne pieniądze. Sprzedaliśmy tą maszynę, to był rok 88. Pierwsze urządzenie zostało zamówione przez General Electric za 45 tysięcy dolarów. Nas to kosztowało 15 tysięcy. Mieliśmy 30 tysięcy zysku, nie wzięliśmy z tego nic. Zbudowaliśmy 2 następne maszyny. No a potem to już widać, jeżeli to tak idzie, to można część odkładać i finansować firmę i tak dalej. Bardzo dobrze jest mieć, tak jak my mieliśmy, cały czas byliśmy profesorami na uniwersytecie, wobec tego pensje mieliśmy, to było dodatkowe. No, wymaga to też bardzo ciężkiej pracy i tak jak zakończyłem na tym bez pomocy ludzi, wiesz, jak się ma już rodzinę, dzieci, to jest bardzo trudno, ale można mieć sukces.
Słuchajcie pana profesora, czyli badania rynku, no i ciężka walka, nie przejadanie zysków, tylko ich inwestowanie. Pan profesor tak to ładnie mówi właśnie, że no tutaj etat, no to tutaj mogliśmy się jeszcze zająć i to ładnie brzmi, no ale to przecież tytaniczna praca, gdzieś robić etat, drugi etat jeszcze robić w domu, trzeci etat w własnym przedsięwzięciu i kończy nam się 24 godziny w dobie.
Nie, 24 godziny nie jest. Można to zrobić znacznie wydajniej, ale są momenty takie, w których jest potrzeba. Są momenty, w których potrzeba tych 20 godzin, jeżeli ta maszyna jest zrobiona i ma być wysyłana, a są kłopoty, a przy pomiarach fizycznych, które są niezwykle wysublimowane, pojawiają się w ostatniej chwili, pojawiają się szumy takie czy owe i wyszukanie tego jest rzeczą, która wymaga doświadczenia i czasu. Czasem naprawdę są dni, bywały, w których trzeba było spędzić nie 24, ale 18 godzin na dobę, a być może ostatnią noc całą, dopóki się nie znalazło rozwiązania.
Wracamy do rozmowy z profesorem Jackiem Łagowskim.
Kryzys sprzed 10 lat, bo wtedy to całe przedsięwzięcie było w takiej krytycznej sytuacji. I jak pan sobie poradził wtedy z tym kryzysem?
Kryzys pojawił się nagle i niespodziewanie. To był ten kryzys spowodowany tą idiotyzmem finansowania przez banki i instytucje finansowe w Stanach. No i ten kryzys się rozprzestrzeniał. Firma działała rok, w tym roku to był rok 2008, druga połowa. Mieliśmy kupę zamówień, ale przyszła jesień, kryzys się zaczął finansowy i wobec tego firmy, które od nas kupowały, ograniczały swoje wydatki i kasowały zamówienia. No ich produkcja spadała, nie było zapotrzebowania. I tak lawinowo to szło. Wobec tego, co mogliśmy zrobić? No, musieliśmy część ludzi zwolnić, dalej ograniczyć, zmniejszyć pensje. My, ja i Lubek, nie braliśmy pensji w tym czasie, przez rok czasu żadnych. Dalej musieliśmy włożyć swoje zasoby finansowe własne po to, żeby płacić pensje ludziom, którzy zostali kluczowi. Zatrzymaliśmy 18 kluczowych ludzi i przetrwaliśmy tak około roku czasu. No i potem weszliśmy w umowę z firmą węgierską. Tak, i ta umowa była taka, że gwarantowała przetrwanie firmy i utrzymaliśmy i pracowników, i potem dodaliśmy znowu, my sami z Lubkiem też pracujemy w tej firmie. Tak, ja jestem takim dyrektorem od technologii, czyli od wszystkich nowych wynalazków, zastosowań i tak dalej. No i wszystko idzie znakomicie. Tak jak mówię, te zyski na pracownika mamy fantastyczne. W tym roku jeszcze też będą, ale musimy myśleć, że półprzewodnikowy biznes jest taki oscylujący. No teraz jesteśmy na górze. Takie plateau nigdy się nie utrzyma bardzo długo, więc trzeba myśleć o tym, jak się zachować, jak rynek się zmniejszy. A bycie częścią ogromnej firmy, taką jak teraz jest, bo cała firma Semilab jest w efekcie 10 razy większa niż my sami, jeśli chodzi o ilość pracowników, nie tak dochodowa, ale są różnorodne produkty. No i to gwarantuje możliwość przetrwania nawet w najgorszych czasach.
Powiedział pan jeszcze na wykładzie taką rzecz, że nie ma rozdziału między biznesem a nauką. Czy rzeczywiście tak już wygląda ten współczesny 21-wieczny kapitalizm?
Nie, no oczywiście jest rozdział. Chodzi tylko o to, że w Stanach te same firmy, które finansują naukę, agencje, mają specjalny budżet na finansowanie tak zwanych małych biznesów. Small Business Administration to jest taki wydział przy rządzie amerykańskim, który to kontroluje. Na to są ogromne pieniądze, które finansują mnóstwo biznesów. W Stanach jest 600 tysięcy zgłoszeń patentowych rocznie, z tego 300 tysięcy jest przyznawanych. Połowę ludzi w Stanach pracuje w małym biznesie. Wobec tego rząd dofinansowuje, a nie ma rozdziału, to źle może się wypowiedziałem wtedy, bo jest rozdział, ale uczelnie, nawet największe uczelnie, te, które mają mnóstwo laureatów Nobla, Harvard 150, MIT 83, oni nadal bardzo lubią i uczestniczą projektach, które są wykorzystywane dla biznesu.
Już, panie profesorze, naprawdę ostatnie pytanie. W ramach takiej gratyfikacji pana zasług i osiągnięć, czy pan na przykład chciałby, tak jak pan Olsen, polecieć w kosmos?
Nie, ja do kosmosu już jestem za stary. Są limity wieku na to. I szczerze mówiąc, to nie, ja lubię jeździć na nartach, lubię w tenisa grać nie mogę, bo to ramię mam uszkodzone, ale jest wiele rzeczy na świecie, które chciałbym zobaczyć bez udawania. Jakbym miał 20 milionów dolarów, tyle ile to kosztuje, znacznie bardziej bym je spożytkował na pomoc wielu ludziom, którzy tego bardzo, bardzo potrzebują.
Panie profesorze, dziękuję za rozmowę, no i życzę spełnienia marzeń wszystkich, które pozostały, no i samych rozrywek i udanych wyjazdów na narty. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.